Filip.
Hubert.
Filip, słuchaj, miałem taki plan, żeby ten odcinek zacząć równie kreatywnie jak poprzedni odcinek.
W jaki sposób?
Biorąc pod uwagę film, o jakim będziemy dzisiaj mówić, to chciałem, wiesz, zrobić tak, jakbym był prezenterem wiadomości i przedstawiał te wiadomości, które w tym filmie były na końcu bardzo intensywnie przedstawione, ale stwierdziłem, że nie możemy aż tak rozpieszczać naszych słuchaczy, żeby każdy odcinek się zaczynał kreatywnie, więc wracamy do naszego standardowego, chaotycznego rozpoczęcia.
Fantastycznie, masz rację, poprzeczki nie można stawiać za wysoko, zatem, drodzy Państwo, podcast Hammerzeit właśnie się zaczyna, odcinek numer 283 i z racji tego, że my tak raz na, nie wiem, 5 odcinków jesteśmy bardziej na czasie, a 4 na 5 odcinków, tak standardowo trochę spóźnieni. Tym razem mamy doskonałą wymówkę, bo Polska jest pod kopułą żaru.
Żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
Więc wszystko dzieje się wolniej, bo jesteśmy bardzo spoceni i zmęczeni. Więc 2 tygodnie po premierze kinowej nowego filmu Stevena Spielberga będziemy omawiać tenże nowy film Stevena Spielberga pod tytułem
Dzień ujawnienia informacji o potwierdzonych informacjach o obecności obcych cywilizacji na planecie Ziemia.
W skrócie tak, czyli po zagranicznemu Disclosure Day. I nie będzie na przykład, co by było minimalnie mniej spóźnione, o filmie Backrooms, bo, drodzy Państwo, jeżeli nie wiecie, tak się składa, że algorytm jest bezlitosny i mówi, proszę nagrywać materiały wideo, więc my mówimy, no dobra, ty głupi algorytmie, żebyś skisł. I zaczęliśmy trochę nagrywać więcej materiałów wideo, więc gdyby Państwo chcieli posłuchać o filmie Backrooms, to będzie rolka z tego tytułu na naszych szalenie niepopularnych kanałach społecznościowych.
No teraz jak powiedziałeś, że będzie, to rzeczywiście już musi być. No podcast
będzie.
To prawda.
Dokładnie, będzie.
A skoro podcast to prawda, Filip, to też musimy powiedzieć, dlaczego dopiero teraz nagrywamy podcast o nowym filmie Stevena Spielberga, bo jak mieliśmy wybrać się do kina na film Stevena Spielberga, to rozmowa przebiegała mniej więcej w ten sposób. To co, idziemy? No, trochę mi się nie chce. No, w sumie mi też się trochę nie chce. No dobra, to kiedy indziej. I dlatego nagrywamy podcast odrobinę później niż powinniśmy.
Ale dzięki temu może wszyscy Państwo już film macie zaliczony. Nie boicie się spoilerów, których będzie mnóstwo. Umiera ten kapitan łodzic, bo go rekin zżarł.
Tak,
to jest taki przykład spoilera.
Tak, to nie ten film. A czy w tym filmie ktoś umiera w ogóle?
Wyobrażam sobie, że któryś z tych tam
henchmenów
mógł mieć złamany kręgosłup po tym, jak się odbił od
albo
wozu.
Albo tak potrącony przez wóz strażacki.
Dokładnie. Więc mili Państwo, Backrooms w rolce tak zwanej. Inne rolki też mamy. Proszę zaglądać na Facebooka, na YouTubeka. I koniec tym razem głupot, tylko poważne kino przez poważnego twórcę, omawiane przez poważnych publicystów. 3, 2, 1 teraz.
Wydaje się, że ciężko o bardziej spełnionego komercyjnie i artystycznie reżysera niż Steven Spielberg. Jest to reżyser, który jak ktoś rzuci hasło reżyser filmowy, to jest pierwsze nazwisko, jakie przychodzi do głowy pewnie 80% ludzi na świecie.
Bardzo możliwe.
Ale jak to stary, doświadczony reżyser i inni mają w zwyczaju, nie potrafi sobie pan Steven odpuścić. I nie chce. I bardzo dobrze. Będzie tworzył filmy do samego końca.
Jak wszyscy wiemy, Clint Eastwood też tworzył filmy do samego końca, aż w końcu ostatecznie, jak przeszedł przez granicę 95 na 96 lat w tym roku, to jego syn, jeden z wielu, poinformował, że tata na emeryturze jest. Więc ZUS mówi, to jest pracownik porządny.
Dokładnie tak. Steven jeszcze do tego etapu nie dotarł.
Tak, on ma ile? Koło 80, nie? Pan Steven chyba. Nie wiem, bo Hubert, po raz pierwszy nie otworzyłeś Wikipedii w oknie obok i czuję się zagubiony trochę.
Bo jesteśmy profesjonalistami i nie potrzebujemy film. Dobrze, uwaga, wracamy do głównego wątku. Dążyłem do takiej myśli, że bardzo często zdarza się, że filmy tworzone przez reżyserów w wieku już słusznym, trochę inaczej są odbierane przez publiczność niż ich dzieła wcześniejsze. Czasami ludzie mówią, tu brakuje trochę iskry, tu brakuje trochę pomysłu, albo tu się stał trochę za bardzo dziaderski, albo tu się stał trochę za bardzo ckliwy, melancholijny. I głównym tematem tego odcinka będzie nasza decyzja na temat tego, czy tak samo stało się z panem Spielbergiem.
Decision Day.
Tak jest.
A,
ujawnimy dzisiaj informację, to jest kluczowa informacja dzisiaj, gdzie disclosure tej informacji.
Tak, no, my jesteśmy z tego pokolenia, z panem redaktorem, że pan Spielberg i jego filmy mocno nas ukształtowały. Ja sobie specjalnie zrobiłem taką krótką wycieczkę po mojej filmwebowej ściądze, czyli gdzie ja w ogóle tego Spielberga mam ocenionego. Okazało się, że nie wszystko oceniłem, bo z jakiegoś powodu jestem niekonsekwentny w tym.
Nie, bo to są dzieła, które są nieocenialne.
Oczywiście, one są bardzo nieocenialne, ale proszę pana, zauważyłem taką tendencję, że moje ocenianie filmów pana Stevena podupadło w ostatnich latach. To znaczy bardzo świadomie przestałem oglądać jego ostatnie dzieła i poprzedni film, który mam obejrzany i oceniony, to jest Ready Player One. Czyli to jest film, który ma 8 lat już, a w międzyczasie powstali Fablemanowie, proszę pana, powstało West Side Story, które w ogóle mnie nie interesuje, więc tak co 3 lata mniej więcej pan Steven, 2,5 coś tam z siebie wypluwa. I tak samo wcześniej miałem długą przerwę.
Tak sobie myślę, Filip, że tych Fablemanów to akurat powinniśmy obejrzeć.
Ja wiem, bo to jest dzieciństwo, bo to jest kino, magia, wiesz, srebrnego ekranu.
I wszyscy myśleli, że na tym filmie on zakończy swoją twórczość filmową, bo to by było piękne podsumowanie jego całej drogi filmowca. Ale tak jak powiedziałem, nie da rady. No nie da rady. Jak już się ktoś rozpędzi, to musi te filmy trzaskać, aż się zatrzyma ostatecznie.
No dokładnie, więc pan Steven trzaska i wraca do takiej tematyki, którą polubił. To znaczy ja w ogóle chyba wolę Stevena, który się...
W wersji fantastycznej.
Tak, który mierzy się z tematami lekko fantasy albo lekko sci-fi, bo ta magia kina tam jest taka bardziej namacalna, a przynajmniej powinna być, bo to są rzeczy faktycznie niemożliwe, które oglądamy dzięki wirtuozerskiej reżyserii pana z Oscarami. I Dzień Objawienia był nadzieją właśnie na taki, że o dobrze, kosmici, Steven Spielberg wraca, teraz będziemy mieli, po prostu objawi nam, jak to należy robić. Patrzcie, wiesz, mistrz powrócił.
Ale listę Schindlera to ty szanuj, przecież to jest arcydzieło.
No dobrze, ale proszę pana, to jest film, który jest starszy niż większość ludzi w tym kraju. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka,
że... dużo lepszy niż większość ludzi w tym kraju.
To też prawda. Ale, proszę pana, druga rzecz jest taka też, że jak mówimy o wolumenie, no to ja wolę, wiesz, miks Szczęko, Parko Jurajski, Indiano Jonesowy, niż polityczne różne
Filip,
czy społeczne.
To chłopiec w twoim wnętrzu to mówi.
Tak, tak. Mój 17-latek, którego karmię sneakersami. Dokładnie. Więc ten Disclosure Day miał być tym powrotem. I powiem tak, jak pojawiły się informacje pierwsze, że to jest nowy jego
film. Panie redaktorze, ja powiem tak.
No dokładnie, ja panu powiem, że jak się pojawiły te informacje, to ja byłem nastawiony bardzo pozytywnie. Mówię, no dobra, będą kosmici, będzie, wiesz, jakiś może twist, będzie magia, będę się wzruszał, będę czuł emocje, jak to niegdyś bywało. Potem im więcej tych zwiastunów było, które głównie skupiały się na tej scenie z Emily Blunt, która zaczyna... gadać, to mówię, no ale jest więcej tam filmu? To o co chodzi? Potem się pojawiły recenzje, które pierwsze, i one dalej chyba oscylują na tym pograniczu, przepraszam, że użyję tego stwierdzenia, ale 6-7 out of 10. To tak mówię, kurde, ci młodzi filmowcy, nie, Obsesja, którą widziałem, super, Backrooms, które obejrzę za chwilę po tym, jak zakończymy nagranie, super. Jestem podjarany tym, co robią 20-latkowie w kinie. To ten pan, który jest od nich 4 razy starszy, to może nie wiem, może nie ma już tego przyciągania. No i poszliśmy, słuchaj, i dalej nie wiem.
No właśnie, to jest główny problem tego filmu, że jest bardzo ciężko zdecydować się, jaką się ma opinię na jego temat. Głównie z tego powodu, że ewidentnie są w tym filmie elementy, pomysły, które ci mówią, to jest taki... rasowy Spielberg, to jest ta właśnie magia kina, którą on ma w głowie i którą tylko on potrafi nam czasami przekazać.
Yes.
A z drugiej strony są momenty, które są tak absurdalnie infantylne i tak absurdalnie niedorzeczne i z jakiegoś powodu tak scenicznie niedopracowane, bym powiedział. I nagle ten cały obrazek tego budowanego przez niego fantastycznego świata na chwilę się zawala, ale potem przez kolejne 15 minut jest na nowo odbudowywany różnymi fajnymi pomysłami, jakimiś efektownymi ujęciami kamery. I potem druga tura tego samego. I tak na zmianę. I tak aż do samego końca. I ostateczna scena, do której dotrzemy w odpowiednim czasie, ale która pokazuje z jednej strony, tak, to jest Spielberg, jakiego pamiętamy, a z drugiej strony, no, to jest taki trochę zdziedziały Spielberg, jakiego pamiętamy.
Trochę tak, no i to jest właśnie ten problem, dokładnie bardzo ładnie to zilustrowałeś, czyli ja jestem zanurzony w magii kina, I potem nagle ktoś mi, wiesz, z liścia sprzedaje i mówi, przestań oglądać, to jest głupi film, siedzisz spocony w kinie. A potem znowu zapominam, znowu się wkręcam i potem znowu teraz karczycho mi ktoś strzela. I jestem taki właśnie, co te 15-20 minut, to jest, drodzy Państwo, też dosyć długi film, bo trwa słuszne 2:20, więc tych wytrąceń było sporo.
Jeżeli... I to od razu, jak już jesteśmy przy tym, to jedno trzeba mu oddać, że jak na te 2:20, to w sposób bardzo rzetelny trzyma tempo.
Tak, na szczęście tak, to jest film, który się ogląda dobrze do samego końca, bo też nie miejmy wątpliwości. Będziemy narzekać, ale ogólny efekt jest taki, że Dzień Objawienia jest raczej okej niż nie okej.
Okay, nie jest to film nużący zdecydowanie. No. Jest to film, który jeśli rozczarowuje, to z zupełnie innych powodów. No natomiast na pewno nie jest to tak zwany film nudny.
Tak, i to jest film, który wykorzystuje dużo Spielbergowych chwytów, wykorzystuje takie narracyjne narzędzia, które już są w kinie osadzone od lat. I to jest taki film, co się zaczyna w trakcie. On się nie zaczyna od początku, tylko jesteśmy w trakcie filmu nagle. I jeszcze... To mam wrażenie, że mogłeś mieć identyczne skojarzenie, jak się ogląda w kinie. Zresztą, drodzy Państwo, pan Hubert robił notatki w trakcie filmu.
Tak, żeby, więc świeciłem ludziom w kinie, których było około 6 poza nami.
No właśnie, to nie są seanse horrorów młodego pokolenia, tylko wiesz, uznanych reżyserów, które nie przyciągają aż tylu widzów. I pan Hubert robił notatki niechybnie, od razu. A ja troszkę po, więc...
Problem mam tylko taki, że moje notatki, ponieważ chciałem je zrobić bardzo szybko, były dość chaotyczne i nie powróciłem do nich do tego momentu i staram właśnie teraz się rozszyfrować, co ja tam właściwie napisałem.
Dobrze, to moja pierwsza notatka poczyniona po seansie w dniu następnym dotyczy właśnie otwarcia filmu, które mówi... Kurde, Highlander.
Dokładnie mam taką samą pierwszą notatkę, początek jak z Highlandera, jest to dokładnie otwarcie filmu Highlander, ale to jest dobrze, że pan Steven Spielberg się inspiruje najlepszym filmem w historii ludzkości, przypomnijmy. Best movie
ever made. Ale też to jest chyba jedyna sekwencja w całym filmie, która wyskakuje gdzieś trochę na wyższy stopień kreatywności w operowaniu kamerą, za którą ponownie Janusz Kamiński.
No może poza tym jeszcze bardzo fajnym, długim jednym ujęciem w studiu telewizyjnym.
Tak, tak, tak. Tam to jest jakby... Ale jakby ujęcia są ujęciami, a tu mam, że kamera pracuje, bo jesteśmy trochę, wiesz, mamy punkt widzenia jednego z zapaśników.
Trzeba przyznać, że w ogóle jest to bardzo oryginalny sposób, jak na rozpoczęcie takiego klasycznego filmu science fiction, to znaczy zaczynamy od wrestlerów.
Dokładnie. To jest fajne otwarcie, ale przez to, że tak niedawno rozmawialiśmy o Nieśmiertelnym...
Pierwsze skojarzenie automatycznie. Tak jest.
To jest dokładnie to samo i pokazujemy na typa siedzącego na widowni, na którego mamy zwrócić uwagę. O, Josh O'Connor, którego ktoś się przysiada i mówi, daj plecak. On mówi, nie chcę. Dawaj plecak, albo zabijemy twoją dziewczynę. Okej, okay, proszę o to plecak. A w plecaku, proszę pana, jest kontrabanda. Tajne dane, które zostały wycieknięte i zabrane, żeby je ujawnić światu. I cały film polega na tym, że Josh ma dane...
Plany jakiejś technologii.
Na bardzo wymyślnie zaprojektowanych pendrive'ach o ekstremalnie szybkiej, wielkiej szybkości transferu danych.
To raz, ale z drugiej strony zastanawiałem się, a nie mógł tego wszystkiego zrzucić na jeden 4-terabajtowy dysk po prostu, tylko nie, musiał je wszystkie
Hubert,
podłączać przy pomocy magicznego, deszyfrującego
urządzenia. Ale
czy ty nie rozumiesz,
wiesz ile kosztują teraz dyski SSD? Proszę pana, to jest bardzo droga sprawa.
Znaczy, bardzo ciekawe jest ten właśnie to zderzenie, że ten premis, piękne polskie słowo, fabuły, jest bardzo osadzony w tych takich właśnie realiach tajnych organizacji
tak,
rządowych, NSA, FBI, CIA,
aha,
wszystkie organizacje, które mają 3-literowe skróty i wszystko stara się być takie przyziemne i co by to było, gdyby naprawdę się takie dane pojawiły, a jednocześnie mamy magiczne, przezroczyste, świecące pendrive'y, magiczne urządzenia do tych pendrive'ów i innego rodzaju McGuffiny. Nawet mamy, słuchaj, zręby Windowsa 11 pokazane
tak,
na ekranie,
ale
wydają dźwięki przy okazji, bo przecież muszą. Więc tutaj wychodzi ta taka fantastyczna natura klasycznego sci-fi, gdzie wiesz, nic nie może być zbyt realistyczne. Ale trzeba przyznać, że bardzo fajnie jest skonstruowany. Nie jest to jakiś może super oryginalny pomysł fabularny, ale ten film jest bardzo sprawnie zaprojektowany jako taka rozplątująca się łamigłówka dla widza. To znaczy my odkrywamy w trakcie przebiegu tego filmu całą tę tajemnicę. Wszystkie postaci, które uczestniczą w akcji, już wiedzą, a my się dowiadujemy, że to się wzięło stąd, że on ma to. Dopiero w pewnym momencie dowiadujemy się, co tak naprawdę jest na tych jego magicznych pendrive'ach.
Choć jeżeli widziałeś zwiastun drugi widzu, to wiesz. Tak,
najpierw pokazany jest ten obcy, paranormalny MacGuffin do trzymania, który może robić wszystko, a dopiero potem dowiadujemy się mniej więcej skąd się wziął i jakie mogą być jego zastosowania. Dowiadujemy się historii poszczególnych postaci i to trzeba przyznać, że ta tajemnica jest rozwiązywana w sposób bardzo interesujący, sprawny i nie budzący żadnych zastrzeżeń.
Tak, no jakby rozrysować sobie tą linię fabularną, która nas od tego początku w trakcie wrzuca w film i lecimy do samego finału, to tam się wszystko zgadza. Jakby te ważne momenty scenariuszowe, podział na trzy akty, tam wszystko jest fajnie rozplanowane. Ja trochę myślałem, że film się cofnie, to znaczy, że wiesz, 12 godzin wcześniej, zobaczymy jak on wykrada.
Ale
albo
właśnie,
więcej.
Ale właśnie może bardzo dobrze, że tego nie zrobili.
Nie, ja się cieszę. Ostatecznie rozumiem, dlaczego taka decyzja została podjęta, ale to było w trakcie. Mówię, tak jesteśmy wrzuceni. O nie, on teraz zły Colin Firth już dojechał prawie Josha O'Connora i mówi, dawaj pendrive'a i dawaj te coś tam, nie mogę ci dać. Mówię, zakłada rękawiczkę, trzyma to. Ciekawe, co z tym zrobi. I nie wiadomo, co z tym zrobi.
I co to jest w ogóle? I dlaczego on mówi, żeby tego nie ściskał? I co to są za ludzie? I dlaczego on ucieka?
I dlaczego ta firma, będzie korporacja...
Nazywa się Datex.
Tak, nazywa się Datex dla fanów naszej twórczości. Dobrze wiecie, że jest to nasza super technologia z filmu Alpha i z filmu Bruce. A dla wszystkich innych jest to po prostu jakaś firma, która kończy się na X i to jest akronim jakiś znowu.
Tak, jest to...
Wardex,
czyli jest to ewidentnie firma założona przez Polaka w latach 90., gdzie wszystkie filmy musiały kończyć się na X albo na Pol.
Tak, warzywex, owocex.
Od Wardex do Waldex jest bardzo niedaleko.
No nie wiadomo, może jest jakiś Waldek Kowalski, który założył tą firmę kontraktującą się z amerykańskim rządem wiele lat temu.
Jak te UFO spadło pierwszy raz.
Dokładnie. We Wroswell, proszę pana, w 1947. Co zresztą ewidentnie film się dzieje teraz. To znaczy, mimo tego, że to jest alternatywna rzeczywistość, bo tło polityczne jest srogie, tam wszystko na ostrzu noża, zaraz będzie trzecia wojna światowa, ale to jest 2026. Więc jesteśmy w zasadzie tu i teraz.
Ale daty nie było, nie? Nie było też napisu czasy obecne, tak, nie było, który był kiedyś jest... bardzo popularny, ale za to był napis wielki na ekranie, baza wojskowa jakaś,
nieczynna.
Wyłączona z...
Decommissioned.
Decommissioned, tak, bardzo to ważny element był.
Chciałem powiedzieć, że te napisy, ja w ogóle nie wiem, strasznie mnie drażnią czasem te napisy, muszę wiedzieć dokładnie, gdzie jestem, jaka jeszcze jest, wiesz, długość i szerokość geograficzna powinna być podana. No ale dobra, jesteśmy wrzuceni w ten film, proszę pana, akcja się zagęszcza i mamy dwa główne wątki, które nas prowadzą przez tą fabułę, to znaczy jest wątek
Josha O'Connora
i wątek Emily Blunt, które w odpowiednim momencie się spotykają i oba jest uwikłany pan Colin Firth ze swoim Wardexem.
A także w oba jest uwikłany pan Colman Domingo, który jest jednocześnie bardzo dobrym stolarzem, bo w trakcie fabuły filmu buduje cały dom.
Proszę, ale to też jest dobrze, bo pan Colman Domingo jest ex-Wardex.
On jest ex-Wardex.
Dokładnie. I mamy te, jakby tu jesteśmy, tak powiem, zahaczeni jako widzowie i tu się wszystko fajnie skleja. Ja jestem ciekawy właśnie, urządzenie, tajemnica. Wiemy, że chodzi o kosmitów, więc też ci kosmici zostają dosyć szybko już wprowadzeni, jeżeli chodzi o fabułę, więc ta pierwsza tajemnica zostaje wyciągnięta i tutaj mam jedna z moich notatek, jest właśnie a propos tego, co powiedziałeś te 10 minut temu, że film ma momenty bardzo fantastyczne, magiczne, które wywołują emocje w widzu, które sprawiają, że ty wsiąkasz w ten świat, a żeby potem właśnie dać ci strzała i powiedział, pamiętasz, że jesteś w kinie? Głąbie? I tutaj mam przykład sceny, która bardzo mi się podobała, czyli jak pan Josh O'Connor swojej dziewczynie ujawnia, mówi, teraz ci włączę materiały, będą różne. I one troszeczkę były pokazane w zwiastunie, ale tutaj oczywiście ta scena jest rozbudowana i generalnie super. Jej reakcja, ja zawsze emocjonalnie reaguję patrząc na czyjeś realistycznie pokazane emocje. Czyli
za dużo reakcji na YouTubie oglądałeś po prostu na rzeczy i teraz reagujesz tylko na to.
Dokładnie, reaguję. Jestem fanem reakcji.
Nie, ale zgodnie z zasadą tak, były pokazywane nie rzeczy, a emocje związane z tymi rzeczami, więc to było dobre. Natomiast, Filip, od razu ci się wtrącę, True Detective zrobił to lepiej.
Ale no oczywiście, że tak, bo to jest tak, drodzy państwo, wy jako wykształceni popkulturowo widzowie z pewnością zdajecie sobie sprawę, że generalnie jak ktoś patrzy na coś poza kadrem i jest przestraszony albo zachwycony, to mówią, to od Spielberga wzięliśmy. To jest jego trik. Więc True Detective też to wziął od Spielberga. Ale rozumiem, że pewne rzeczy można, wiesz, udoskonalić, bo ma się, wiesz, nową krew świeżą. Więc tutaj tych scen, gdzie ktoś na coś patrzy, ty nie wiesz na co, ale on reaguje, jest bardzo dużo.
A na koniec tego filmu wszyscy reagują cały czas.
Tak, dlatego to jest... Widzisz, Spielberg mimo tego, że jest starym dziadem, to trochę tą kulturę YouTube'a rozumie. On wie, jak to pokazać. Więc okej, śmiejemy się, ale trochę jest w tym prawdy.
Aczkolwiek nie rozumie, że można sprawdzać rzeczy na smartfonie.
Tak, ale to za chwilę do tego dojdziemy. A propos tych scen. Więc ta sekwencja super. Zareagowałem emocjonalnie na to, jak pani Jane była zakonnica, obecnie uciekająca przed władzami dziewczyna Josha O'Connora, reaguje na materiały, które on jej pokazuje.
Wczoraj był taki film Uciekająca zakonnica.
Bardzo dobrze, tylko ona była w innym kolorze, ta zakonnica, ale tak, tu wszystko super i wiesz, jak ten biedny ufol tam krzyczy, bo oni mu tam jakieś, wiesz, sprawdzają, czy czuje ból, czy co oni tam robią, ale jednocześnie pojawił mi się pierwszy zgrzyt i absolutnie nie mam pomysłu, jakby to rozwiązać inaczej, bo to jest chyba niestety kwestia czasu, jaki upłynął, od kiedy po raz pierwszy ktokolwiek zobaczył ufola z wielkimi oczami. Bardzo klasyczny design kosmitów, ten projekt tego, jak wyglądają zielone ludziki, czy w tym wypadku szare raczej, z wielkimi oczami, powoduje, że nie umiem do końca poważnie traktować ufola, którego widzę w takiej formie.
Zwłaszcza jak jeszcze ma na sobie ten srebrny skafander.
Tak,
kosmiczny.
Więc ja rozumiem dlaczego, bo tak oni są przedstawiani, od kiedy legenda o Roswell.
Nie dlatego, to jest, my jesteśmy przygotowywani i to jest jeden z ostatnich aktów po to, żeby nas przygotować, że oni faktycznie tak wyglądają i za chwilę będą rządzić całym światem. To jest moja teoria.
Słuchaj, jeżeli oni chcą rządzić światem, jestem przekonany, że będą robić dużo lepszą robotę niż obecnie ludzie trzymający władzę, więc tak.
Tak, ale trzeba przyznać, że design ufoków, za przeproszeniem, czy tak zwanych tych in vivo, czyli tych, którzy pozostali przy życiu jeszcze w trakcie, jak się rozbili.
Ale ufok to jest właśnie idealne słowo, bo to są ufoki. To nie są kosmici, tylko są ufoki.
Tak, to są klasyczne ufoki i to powoduje, że ten film sam sobie stawia poprzeczkę dużo wyżej niż mógłby, bo to zawieszenie niewiary wymagane jest od widza dużo większe, kiedy widzi kosmitę, z jakim miał do czynienia od lat 50. dosłownie.
Tak, proszę państwa.
Poprzedniego wieku.
Dokładnie. Jak państwo używają w jakimkolwiek telefonie emotki kosmita, to jest to.
To jest z tego filmu.
Jest z filmu Dzień Objawienia. Więc tutaj był taki pierwszy zgrzyt, że generalnie super, ona jest zainscenizowana, ta scena dobrze, pokazane jest to wszystko tam, ale potem mówię, no on krzyczy, jak on krzyczył i ona płakała, bo czuła ból tego ufoka, to ja mówię, super, ale dlaczego to jest ufok? Wiem dlaczego, bo musiał być, ale no nie, taki, wiesz, tutaj moje odczucia zostały właśnie zachwiane, więc mówię, okej, no tutaj
Filip,
mnie wytrąciło.
A może to by miał być artystyczny dysonans między tym właśnie powagą sytuacji i tego, że świat w tym filmie znajduje się sam z siebie na krawędzi III wojny światowej i bardzo mi się podoba, że to jest taki wątek, który jest w tle i który nikogo specjalnie nie rusza. Ta nieczułość na niedobre wiadomości, które się wylewają z internetu i z telewizji, jest tutaj bardzo fajnie ukazana, ale a z drugiej strony mamy taką, wiesz, ważką informację pod tytułem cywilizacja pozaziemska, ale masz wizualia takie jak z filmów z lat 50., jak ze Star Treka, jak z innych cudów. I może, wiesz, to ma być ten dysonans, który ma w tobie wywołać dyskomfort, że czy ty, gdyby to rzeczywiście okazało się prawdą, jak ty byś zareagował, gdybyś się dowiedział, że jest cywilizacja pozaziemska i wygląda jak to, co oglądasz od 60 lat?
Chcę wierzyć, żebym zachował się tak samo jak pani główna zakonnica, czyli mówi, haha, wiedziałam, i się lekko uśmiechałbym pod nosem.
Do wątków religijnych jeszcze powrócimy.
Oczywiście, one są bardzo ważne. Ale a propos wspomnienia właśnie, a co by było gdyby, to są dwie rzeczy, które się wiążą z tym wątkiem. Pierwszą rzeczą jest to, że Spielberg w jednym z wywiadów powiedział, że to jest more fact than fiction, według niego ten scenariusz, więc słuchaj, nie wiem, on jest częścią, wiesz, władzy w Hollywoodzie żydowskiej, która trzyma wszystko za gardło.
A czy prezydent Donald tam czegoś tam nie ujawnił?
No podobno coś tam nie ujawnił.
Ale nikt nie zwrócił na to uwagi, więc to jest bardzo pięknie pokazuje, jak bardzo Steven jest odpięty od rzeczywistości.
No może tak, to jest, wiesz, pan Donald, zły Donald, on jest jak w tym memie z tym czerwonym typem, co ma nacisnąć dwa guziki i ma do wyboru Real Epstein Files albo Fake UFO Files, tak, które mam ujawnić, nie wiadomo. Więc to jest ta jedna rzecz, że Spielberg mówi, że scenariusz, ale jak mniemam, raczej mu chodzi o fakt istnienia wielu różnych konspiracji, użyjmy tego słowa, czyli że są rzeczy, których po prostu opinia publiczna tak zwana nie wie, bo one są zbyt niebezpieczne i tak dalej. A druga rzecz jest taka, że albo przez to, albo mimo tego była przez chwilę, ja na nią nie trafiłem, ale teraz trafiłem czytając sobie o filmie, taka wiesz, teoria spiskowa wśród ludzi, którzy bardzo, bardzo wierzą w to, że rząd ukrywa informacje, że podobno w tej sekwencji finałowej, gdzie pokazują miliony tych urywków,
były ukryte tam, prawdziwe.
Tak, że tam są prawdziwe z rządu wycieknięte.
No mówię ci, że to jest grooming ludzkości, który się zupełnie nie powiódł.
No ale tak, więc jesteśmy na tym etapie, kiedy jeszcze, proszę pana, to nie zostało ujawnione, bo jeszcze długa droga przed nami i cały film jest przeplatany scenami akcji, które mają cię, wiesz, tak, okej, adrenalinka, trochę
ale
tutaj...
Ale wydaje mi się, że pominęliśmy informację o drugim wątku, bo na razie zaczęliśmy o pierwszym.
A dobrze, okej, masz rację. Pan Josh O'Connor to pani Emily Blunt.
Ale ja dzisiaj pilnuję porządku.
Dobrze, Hubert, ty jesteś porządkowym cię. Ale to dobrze, bo tu też jest druga świetna scena, wspomniana przez ciebie, że jest bardzo... To ona zresztą była w reklamowych materiałach używana i ona była wspominana przez samą Emily Blunt jako, że to jest one-er. Że to jest długa scena w jednym ujęciu kręcona.
Czyli jak wchodzi do studia telewizyjnego.
Dokładnie. To po tym już jak przyleciało do niej logo CD Projekt Red i powiedziało... Masz moce? To ona potem mówi, o, zaczynam rozumieć języki, zaczynam rozumieć emocje ludzi, potrafię odczytać, wiesz, co ukrywają w swoim wnętrzu, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak z każdą mocą trzeba się nauczyć jej używać, a ona po prostu, wiesz, instynktownie ją odpala w kluczowych momentach.
Także pamiętajcie, drodzy słuchacze, jeśli kiedyś zauważycie za swoim oknem albo na trawniku, koło którego przechodzicie, wygenerowane komputerowo zwierzę, które bardzo intensywnie na was patrzy, to oznacza, że to są kosmici.
Tak, ale uważajcie też, jak Wiedźmina odpalicie, bo tam też to ten czerwony ptak jest, więc uwaga. To ona ma te moce i zaczyna właśnie gadać w innych językach i zaczyna wiedzieć, co ludzie myślą. I tak, i ta sekwencja, kiedy ona przychodzi do swojego biura, to znaczy do studia telewizyjnego KCXY w Kansas, żeby czytać pogodę, tuż przed tym, jak ma miejsce ta sekwencja, którą znacie ze zwiastunów, to jest bardzo ładnie poprowadzona scena. Rozmowa z panem politycznym komentatorem z Korei, super. Bardzo jakby te wszystkie, kto tam podchodzi. Tu miałem wrażenie, to jest prawdziwe studio telewizyjne, to jest prawdziwy ten świat. I potem wlazła ta scena ze zwiastuna.
Myślałem, że to jest prawdziwe kino.
To jest prawdziwe kino też. No dzięki temu, że uwierzyłem w to, co widzę, mimo tego elementu sci-fi, to znaczy, że to działa bardzo dobrze. I potem mamy to, co jest w zwiastunie, co u mnie zawsze to wywołuje ciary, jak jest taki właśnie lekko niesamowite, trochę straszne, jak ktoś coś robi gębą, wydaje jakieś odgłosy, które raczej są niemożliwe. Jest taki film, proszę pana, tutaj zrobię dygresję.
Można bardzo źle odczytać.
Robi coś. Hubert, ja jestem porządny, a ty nie wiem, o czym myślisz. Ja nie rozumiem. Drodzy państwo, nie wysyłajcie listów.
Dobrze, Filip, ja chciałem...
Ale nie, bo muszę... chcę skończyć, bo to jest będzie świetna dygresja, która nic nie wniesie do tego podcastu, ale pozwól. Dawno, dawno temu, proszę pana.
Koniecznie musi wystąpić.
muszę, koniecznie. Był taki horror, ważny, którego tytułu nie pamiętam, ale wiem, że grała w nim Mila Jovovich i jest o nawiedzeniu przez kosmitów, ale to jest taki trochę found footage horror, że tam są materiały nagrane z VHS-ów i w ogóle i tam też jest o ufokach. Jeśli dobrze pamiętam, były ufoki, ale tam jest jedna scena, którą zapamiętałem, jak kobieta opętana przez kosmitów unosi się nad kanapą, lewituje, otwiera gębę i z tej gęby tak ona ma, nie rusza ustami, że mówi, tylko wiesz, jakieś takie... I ten jeden odgłos, który oczywiście jest tam przefiltrowany, wygenerowany, to u mnie ciary na całym ciele, bo to jest, więc blisko. Tu jest blisko u Emily Blunt ten motyw, jak ona to krk robi. Gdyby to nie było tak wałkowane w zwiastunach, to prawdopodobnie by zrobiło to jeszcze większe wrażenie.
Drodzy słuchacze, jeśli wiecie, o jakim filmie Filip mówi, to napiszcie, dajcie znać, powiadomcie nas, bo gwarantuję wam, że my już tego sprawdzać nie będziemy, a chętnie się dowiemy.
Ja pewnie mogę to sprawdzić, bo pewnie go oceniłem, ale dobrze, nieważne, wróćmy do meritum.
Ja chciałem powiedzieć, że w wątku Emily Blunt i jej poboczności najbardziej podobał mi się fakt, że miał on zupełnie inny tonalny charakter niż ten drugi wątek. On był tak bardzo lekki, tak, lekkostrawny, humorystyczny. Tam się działo dużo zabawnych rzeczy. Dialogi były napisane w taki sposób, żeby były śmieszne, rozbawiające. Wszystko było w dużo lżejszej atmosferze. Przecież tam się, pojawiały też w ogóle jakieś takie momenty z gagami. Przecież sam moment tego próby przejechania telefonu. No bardzo, bardzo zabawna, prosta rzecz. Bardzo komediowa.
Tak, duża w tym zasługa Wyatta Russella, który gra jej chłopaka i jest takim właśnie sensie. On jest tym every guy'em takim tak, zwykłym, bardzo, który
bardzo reaguje. Bardzo się cieszę, że tak to zostało skonstruowane, bo gdyby to było w podobnym tonie jak cała reszta tego filmu, to mogłoby to być już nie do zniesienia, bo ten taki pompatyczny ton, o nie, wszyscy wiemy o kosmitach, coś się ze mną dzieje, sytuacja jest bardzo poważna, byłby naprawdę przesadzony. A tak mamy piękne, przecież ulubiona scena moja z tego filmu, kiedy siedzą w ciszy w samochodzie i ona nagle...
Give me a phone! Oh shit! Tak, tak, dokładnie chciałem do tego samego wrócić, bo to jest bardzo, bardzo dobra scena, dobry gag, wytrącający widza z równowagi tak samo mocno jak bohatera, czyli Jacksona. Pełna zgoda. I bardzo dobrze, bo pan reżyser i pan scenarzysta David Koepp bardzo wiedzą, jak to poprowadzić, żeby nie było nudno, więc ta różnica w ciężarze tych dwóch wątków jest bardzo zasadna i absolutnie rozumiem dlaczego. Dzięki czemu, właśnie nie wiem, wydaje mi się właśnie, że może przez to wątek Emily Blunt był fajniejszy, jakoś się go lepiej oglądało. Taki był, że na zasadzie tam jest tajemnica, ale ja jeszcze nie do końca czuję tą tajemnicę, a dopiero jak oni się spotkali, gdzie była sekwencja tak mniej więcej w połowie filmu, gdzie Emily Blunt po prostu wjeżdża do bazy wojskowej, tej wspomnianej, wyłączonej z użytkowania i potem już uciekają razem, no to tam się wiadomo, połączyło to, równowaga jako taka została zachowana, ale...
I wtedy się zmienił ten film w taki już bardzo klasyczny, Spielbergowy sznyt.
No właśnie, ale mamy te sceny, proszę pana, akcji, o których chciałem powiedzieć jakiś czas temu, które mają cię z twojej zadumy jako widza trochę nie tyle wytrącić, co wrzucić ten drugi bieg, żebyś pamiętał, okej, to jest jednak kino, za dużo milionów, ja muszę to oglądać. I tutaj są dwa elementy tych bardziej efektownych sekwencji. Pierwszy element jest taki, że do cholery jasnej, czy naprawdę tak źle jest w tym Hollywoodzie albo gdziekolwiek oni teraz wywalają pracę nad VFX-ami, że nawet głupiego lisa jak pokazują, ja mówię, dlaczego on wygląda jak 10 lat temu?
No mówię, że jest piękne komputerowe zwierzę, bardzo ładny, animowany lisek.
Chociaż Hubert, ale jest wyjaśnienie, nie?
Wzięli tego ziomka z Zoopolis i go wstawili do tego filmu.
No tak, ale to wyjaśnienie jest takie, i to słuchaj, może to jest wyjaśnienie tak zwane in-universe, bo to nie są ludzie.
To nie ludzie, to wilki.
Tylko są kosmici, którzy prezentują się jako zwierzęta, więc może kosmita, który wygląda jak zwierzę, wygląda jak wygenerowany komputerowo lis.
Ale statek kosmiczny zakamuflowany w domek nie wygląda jak komputerowy domek, tylko wygląda jak domek z bardzo intensywnym oświetleniem wewnątrz.
True,
ktoś zakupił 500-watowe żarówki do całego domu.
Tak, to było duże zużycie prądu. Więc są te elementy, które znowu trochę cię wytrącają, ale są te elementy, które są zainscenizowane bardzo fajnie i sekwencja z pociągiem, mimo tego, że oczywiście wiemy, że ona nie mogła się tak, chociaż nie wiem, nie zdziwiłbym się, gdyby zrobili jakieś symulacje, że Alfa Romeo ciągnięta przez wagon będzie tak długo podskakiwać na drugim torze, aż bohaterowie zdążą uciec przed nadjeżdżającym z naprzeciwka drugim pociągiem, ale moja ulubiona sekwencja, jeżeli chodzi o pomysłowość, to jest swego rodzaju jakimś nowum, to jest cały kończący prawie, że film, moment, kiedy Emily Blunt włącza niewidzialność.
Tak, niewidzialny,
to super.
Niewidzialny wóz strażacki, niewidzialny dom i ludzie wpadający na niewidzialne przeszkody wyglądają bardzo widowiskowo, wyglądają po raz kolejny dość zabawnie. Jest to faktycznie bardzo oryginalny pomysł. Mm-hmm. I ja bym się tak specjalnie nie miał czego przyczepić w tych, powiedzmy, nazwijmy to efektownych sekwencjach tego filmu, czyli pościgi samochodowe, jak oni tam się szukają, ganiają się, uciekają, te wszystkie ucieczki są dość widowiskowe. Problem jest, zauważyłem, że w tym filmie scenarzyści tak bardzo chyba skupili się na tym, żeby w sposób w miarę realistyczny i przekonujący pokazać ten wątek obcej cywilizacji i jej obecności na Ziemi, mm-hmm. że kompletnie zapomnieli o tym, żeby te elementy, które miały być realistyczne i osadzone w naszej rzeczywistości, żeby je pokazać w sposób wiarygodny.
Tak.
Bo wszystkie rzeczy, które się dzieją i powinny dla tak doświadczonej organizacji jak Vardex być oczywiste, to tutaj są niespełnione. I tu możemy zrobić wyliczankę, która potrwa parę minut, ale weźmy rzeczy najbardziej oczywiste. Tak? Pierwsza rzecz.
Proszę.
Kluczowy pracownik kradnie kluczowe dane i jednocześnie znika 12 innych kluczowych pracowników i nikt nie wpadnie na to, żeby sprawdzić, gdzie oni są, dopiero kiedy pan w trakcie jednej z tych swoich seansów spirytystycznych z magicznym kamieniem widzi ich, że oni są razem z Colmanem Domingo, to dopiero wtedy wpada na pomysł, żeby namierzyć ich telefony.
Ale to też
to jest pierwsza rzecz.
Dobrze, no wrócę do tego, proszę.
Dobrze. Druga rzecz jest, organizujemy wielką obławę na najbardziej poszukiwanego człowieka na Ziemi, ale zostawiamy niezamknięty samochód i nie patrzymy w ogóle w tę stronę, z której on może nadciągnąć.
Bo on na pewno jest w tym domu.
Zostawiamy niezamknięty samochód z kluczykami w środku i następnie dopiero kiedy silnik jest włączany, to się orientujemy. O nie, on jest tuż za nami.
Pomijam to, trzymajmy się jeszcze, że poprzedzająca ukradnięcie pojazdu rządowego scena jest jeszcze poprowadzona w ten sposób, że
on tak, się chowa za przezroczystym płotkiem.
On się chowa za płotem, za którym nie ma szans się schować, szczególnie, że taka pora roku jest jaka jest, jakby tam była jeszcze wysoka trawa albo zarośnięty był ten płot jakimś bluszczem, to powiedzmy, żebym skumał, ale to jest tak, taka sekwencja trochę w stylu, wiesz, trzylatka. Schowam się za kotarą, a wystają mi nogi, ale nikt mnie nie widzi, bo nie, ja go nie,
nie
widzę.
Nie, mi od razu do głowy przyszła sekwencja z South Parku, jak goły Cartman się tak bardzo powoli przesuwa i myśli, że jest niewidzialny.
No, więc wystarczy, że ktokolwiek by się od wrócił z tych ludzi, by zobaczył, że tam jakiś typ się chowa na polu. Zobacz, patrz, ma jeszcze czarny plecak.
Ale
dobrze
nie, ale
go
wszyscy,
widzę.
O nie! Co tam jest? Patrzcie w tamtą stronę.
Tak. To mnie wytrąciło, a potem mówię, no oczywiście, że ukradł ten samochód. No pewnie, że tak, bo przecież oni są debilami.
Tak, każda gra skradankowa, która powstała po 95 roku, ma lepiej zrobione sekwencje skradankowe niż ten film, niestety. Tak, kolejna sprawa. Pan podejmuje gigantyczny wysiłek, ryzykuje życie, żeby przy użyciu magicznego kamienia przejąć kontrolę nad dziewczyną głównego bohatera. Mm-hmm.
Którą, to też jest dobrze zainscenizowana sekwencja.
To jest bardzo dobrze
sekwencja,
zainscenizowana
tak.
sekwencja mm-hmm. i wszystko wydaje się tutaj fantastycznie poprowadzone do momentu, kiedy ona wsiada z nim do samochodu i zamiast po prostu wziąć ten plecak, który on rzucił na tylne siedzenie
obok
i on leży
niej.
Obok niej ten plecak, to ona próbuje go zaciukać nożem, który ma schowany w rękawie. Zupełnie bez sensu. Ja mówię, weź ten plecak i wysiadaj z samochodu po prostu. I tyle, nie? I jakby
szczególnie, że pan Colin Firth wydaje się być dosyć bezwzględny, więc fakt, że ona by się potłukła wysiadając z jadącego
nie
samochodu...
Nie miałoby to dla niego żadnego znaczenia. Kiedy oni przeprowadzają operację ucieczki tym samochodem, który miał kluczyki w sobie pozostawione i dojeżdżają do końca drogi nad urwiskiem, a następnie symulują scenę, że kamieniem przyciskają pedał gazu, żeby samochód wpadł do rzeki i żeby bad guy'e pomyśleli, że oni są w tym samochodzie, to jest już tak fantastycznie komiczny moment, kiedy oni chowają się za kamykiem, a ci wszyscy agenci tajni patrzą do skoń... O, czy oni tam są w tym samochodzie, który tonie? Odwróćmy się od tego małego kamienia, który jest obok i nie wpadnijmy na to, żeby może ktoś poszedł sprawdzić, czy tam kogoś nie ma.
Och, strasznie, no jakby bliskość. W ogóle po co oni patrzą na to? Uciekajcie od razu, natychmiast.
Jakby nie mam zielonego pojęcia, skąd to się wzięło. Nie wypada jakby sądzić, że Steven Spielberg nie jest świadomy, że to jest jakiś taki inscenizacyjny banialuk, ale... Z drugiej strony, czy można go na przykład posądzać, że to ma być jego komentarz na temat niekompetencji służb w obecnej administracji Stanów Zjednoczonych? Wątpię. To jest jakiś taki dziwny wytrych i jakieś takie ułatwienie, żeby po prostu popchnąć tę fabułę dalej do kolejnego fajnie wymyślonego momentu, mm-hmm. ale jednak w sposób bardzo pokraczny.
No i tutaj finałem jest ten element, kiedy pani dziewczyna będąca już w trakcie ucieczki, bo on mówi, weź to, zabierz ten kamyk magiczny, kosmiczny, bo oni nie wiedzą, że ja go mam. I ma ten smartfon w łapie, dzwoni do swojej koleżanki, matki przełożonej do klasztoru, w którym była wcześniej i mówi, weź mnie, sprawdź na komputerze, co znaczą te 4 litery, które słyszałam, bo nie mam przecież smartfona w dłoni, który mógłby to zrobić bez ryzyka, że mnie namierzą, że sprawdzą, kto dzwoni do klasztoru, o którym wiedzą przecież, bo ona tam była wcześniej, do cholery jasnej. I to też nie wnosi nic do fabuły. W sensie ta rozmowa z panią, z siostrą przełożoną mogłaby przebiegać dokładnie tak samo. To jest ten wątek religijny, o którym za chwilę może powiemy więcej. I koniec. I wystarczyłoby, żeby sobie po skończonej rozmowie pyk, wpisała te KCXY, a to jest stacja w Kansas, okej, wiem dokąd jechać.
Nie, ale no musi być scena, nie? To, czy możesz sprawdzić mi na komputerze, jak dojechać do określonego miejsca? Najlepiej wydrukuj mi mapę na swojej drukarce i wyślij mi faksem na numer telefonu, który za chwilę ci podam. Aha. Mniej więcej tak ta scena przebiegała. Tak, ale poziom niekompetencji tych służb, których zadaniem jest strzeżenie największej tajemnicy, która odwróci losy świata i doprowadzi do chaosu na Ziemi, oczywiście w ich mniemaniu, jest wręcz porażający. Oni tak jakby bardzo reaktywnie tylko działają. O, tutaj pewnie są, to jedźmy tam teraz wszyscy. I tak krok za krokiem, ja rozumiem, że to musi tak być, żeby oni ich gonili, żeby cały czas było to poczucie, że oni są krok przed nimi, ale ciągle siedzą im na ogonie. Ale mimo wszystko, tak, te wszystkie realistyczne, oczywiście w nawiasie realistyczne, momenty tego filmu są najmniej realistycznymi momentami tego filmu.
No tak samo ten prawie że finałowy moment, trochę przed sekwencją z niewidzialnością, którą chwaliliśmy, to jest właśnie, że na przykład dlaczego by pan zły Noah, jak mu tam było na nazwisko, już nie pamiętam, czyli pan Colin Firth, dopiero przed 20 minut przed finałem użył kamyka na Colmanie Domingo, żeby go zinfiltrować, skoro wiedział już od dawna, że on jest prawdopodobnie szefem tej frakcji, która się odłączyła od statku matki. I mówię, no okej, okay, no dobra, bo nie wiem, bo nie chciał, bo wolał trudniejszą drogę, bo chciał sobie wyzwanie, I don't know, ale dobra, załóżmy, że to robi. Więc Colman, jako że jest doświadczonym już też pracownikiem agencji, zna te procedury, to mówi, wszyscy wypierdalać. I wszyscy posłusznie poszli, ale minutę później dwie osoby mówią, przepraszam pana, to moja twarz, proszę ją tutaj sfilmować teraz dokładnie. I on mówi, uciekaj, uciekaj, a nie, zobaczył. I potem właśnie jest to, czyli sprawdźmy jednak te osoby.
Nie, Filip, tam jeszcze było, że oni weszli i powiedzieli, jesteśmy gotowi na przeprowadzenie symulacji. żeby nie było wątpliwości, że Colin Firth już będzie mógł się dowiedzieć, co się za chwilę wydarzy.
Tak, więc te elementy, to jest taki ten moment, kiedy są takie bardzo proste z punktu widzenia osoby, która widziała bardzo dużo filmów i zna te różne zagrywki, takie scenariuszowe popychadła. Na zasadzie nie mamy do końca jasnej drogi, jak spowodować, żeby coś się wydarzyło, to zróbmy coś nierealistycznego w kontekście sceny. Czyli Te osoby powinny wiedzieć lepiej po prostu, żeby Nie włazić do cholery.
I to jest ten moment, kiedy niestety te lata, dekady doświadczenia Stevena Spielberga bardzo mocno grają na niego niekorzyść, bo jeśli byśmy mówili o jakimś, wiesz, młodym, ambitnym reżyserze, który popełnia tego typu błędy w swojej produkcji, to byłyby to błędy bardzo wybaczalne przy filmie, który jest tak dobrze rozrywkowy jak Disclosure Day.
Yes.
Ale w przypadku Stevena wszyscy mówią, no Steven, no co ty, no takie rzeczy, panie, bo Steven, no co ty, weź się, chłopie.
Tak, ile ty masz lat?
Dokładnie, ile ty masz lat? Chyba wiesz lepiej, nie? Jak się robi kino. Tyle razy się mądrzyłeś na ekranie, jakie jest kino, jak trzeba to robić. Tutaj niestety nie jest to taki film, jakiego byśmy może do końca oczekiwali, ale po raz kolejny to nie oznacza, że to jest film, który ja dyskwalifikuję w jakikolwiek sposób, bo jest jako całość, no jest taką fajną rzeczą do obejrzenia. Nie jest to rzecz, która zmieni jakikolwiek twoje nastawienie, czy do czegokolwiek właściwie. Mm-hmm. Pod względem rozrywkowym wydaje mi się bez zarzutu, natomiast rzecz, która poza tą nierealistycznością realistycznych rzeczy mi najbardziej przeszkadza, to jest ta taka ckliwość niepotrzebna w niektórych momentach, czego dobrym przykładem jest właśnie wątek religijny.
Okay,
to i taka trochę naiwność Stevena Spielberga, czy też innych twórców tego filmu, w to, jakby się ludzkość w tej sytuacji zachowała prawdopodobnie.
Dobrze, to tutaj zanim przejdziemy do, też chciałbym poświęcić chwilę całej sekwencji finałowej, to tak, wątek religijny, który jest tutaj, wiesz, tak zwana paralela jest położona bardzo w oczywisty sposób, czyli istnieje coś większego niż my sami i my w to coś wierzymy.
Więc uznamy, jeśli że naprawdę istnieją kosmici, którzy są wyżej rozwiniętą cywilizacją, to uznamy ich za bóstwa.
Tak, i będziemy podążać za ich przykładem, ale co z tymi, którzy, wiesz, wyobrażają sobie siwego pana na chmurce, który zesłał tu syna, żeby umarł za nasze grzechy i tak dalej, i czy to się nie kłóci, czy właśnie nie będzie wyrwy w społeczeństwie, i nie zaczniemy się na nowo napierdzielać. Więc tutaj jest ten wątek. On jest naiwny, on jest taki bardzo prosty, nie jest pogłębiony, ale też na szczęście nie zajmuje aż tak dużo czasu ekranowego, jak się spodziewałem, patrząc na zwiastuny, bo tam było kilka tych sekwencji, że ona jest, raz, że jest klasztor, dwa, że jest ta siostra, dwa, że te siostry razem patrzą na coś, co było już częścią finałowej sekwencji, jak w telewizorach na całym świecie wyświetlają się te materiały, więc bałem się, że tego będzie dużo więcej, więc tu jest w zasadzie tylko ten łącznik z religijnością w postaci Jane, która przez chwilę z Joshem Norem rozmawia o tym, że ona mówi, nie możesz tego ujawnić, bo to zniszczy porządek świata, a on mówi, prawda należy do ludzi, ludzie zdecydują, co z tym zrobić.
Niby tak, ale z drugiej strony nie jest tego za dużo, ale z drugiej strony jest to pokazane i przedstawione widzowi jako ten jedyny problem moralny związany z ujawnieniem tego typu informacji. To znaczy, a co jeśli przez to ludzie przestaną wierzyć w Boga? Naprawdę w XXI wieku to jest ważna rzecz. Tak, raczej dokładnie. Wydaje mi się, że można wskazać dużo więcej problemów tego typu. A tymczasem jakby to jest wskazane jako ten oś moralnego problemu.
Dobrze, i teraz ja tu mam, proszę pana, i myślę, że się z tym zgodzisz. Drugi dosyć poważny mimo wszystko chyba problem, jaki mam z tym elementem, czyli tym wzbudzaniem nadziei w ludzkości przez ujawnienie prawdy, bo generalnie cały przekaz tego filmu, on ma być pozytywny, w sensie świat jest na krawędzi zagłady, zaraz wszystkie narody odpalą atomówki, tak, i umrzemy i w ogóle padaka i będzie, wiesz, nuklearna zima, najgorzej, więc potrzebujemy albo wiary w Boga, albo wiary w coś innego, co nas zjednoczy. Więc to ma być ten przekaz, który budzi nadzieję w tych ludziach wewnątrz świata filmowego i w tobie jako w widzu, że o, może będzie lepiej. I problem jest taki, proszę pana, że 3 miesiące temu był film, który zrobił to samo, tylko dużo lepiej. Jest też filmem sci-fi i też są kosmici i ten film nazywa się Project Hail Mary. I też jest tło, tylko że katastrofa jest bardziej klimatyczno-ekologiczna, a nie wojskowo-społeczna, ale efekt będzie taki sam, że wszyscy umrzemy. Ale pojawia się nadzieja w postaci życia pozaziemskiego, które jest tak fajne, że po prostu, wiesz, wychodzimy z kina tacy uniesieni. I wyszedłem. I panowie Lord i Miller, którzy są młodymi filmowcami, wzięli dobre wzorce, zrobili świetne kino, o którym zresztą gadaliśmy w podcaście i bardzo nam się podobał. I to jest film, który tą nadzieję wzbudza w sposób szczególny. A ta nadzieja wykreowana przez pana Stevena jest taka trochę sztuczna. To znaczy ona opiera się na jakichś takich rzeczach sprzed 30 lat, kiedy może to był większy problem, że rzeczywiście tak, religia i w ogóle.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że najważniejszym elementem tego wszystkiego jest w XXI wieku, w 2026 roku, żeby pokazać to w telewizji informacyjnej. To jest, tam muszą informacje trafić, bo dopiero wtedy ludzie w to uwierzą.
Jak będzie w internecie, to nikt to nie uwierzy.
To jest też bardzo, powiem, staroszkolne podejście do informacji, ale większy problem jest taki, że ja rozumiem, to ma być optymistyczny przekaz, ale poziom naiwności twórców tego filmu, że rzeczywiście ludzie by tak zareagowali na tego typu materiały pokazywane gdziekolwiek, to znaczy, że naprawdę dech by im odjęło wszystkim i wszyscy naraz by poczuli się zjednoczeni jako ludzkość w tej swojej nowej sytuacji, mimo tego, że oczywiście, po raz kolejny, wizualnie, reżysersko, muzycznie jest ten moment napompowany do granic możliwości, to przecież, Filip, nie oszukujmy się, w realu, bo od razu by było tysiące głupich komentarzy na zasadzie, to jest wszystko tylko po to, żeby odwrócić waszą uwagę od tego albo od tamtego, albo tak, nie? To...
Kolejna przykrywka, żeby nie ujawniać niewygodnych faktów dla administracji amerykańskiej.
Tak, wszystkie filmiki są na pewno, spróbowali, czy to na pewno nie jest AI? Nie, mamy tutaj weryfikator, że to na pewno nie jest AI. Dla widza takie potwierdzenie było na ekranie, co też było bardzo zabawne, ale tak, od razu było, nie, przecież to wszystko sztuczne, udawane. Nawet ten UFO, jak się już pojawił i z tego wózka inwalidzkiego wstał, to nawet wtedy ludzie powiedzieli, widać, że przebrany. To jest ten ziomek, co grał w nowym Alienie przecież, nie? Przecież to widać, że to jest on.
Ten wysoki. No tak. I dlatego wracam do wypowiedzianej przeze mnie myśli, że wzbudzanie nadziei, łączenie ludzkości w obliczu katastrofy wyszło milion razy lepiej w Hail Mary.
Zdecydowanie.
I więc tutaj problem jest też taki, że po prostu jakby te filmy też zamieniły się datami premier, to może bym łagodniej patrzył na ten element w Disclosure Day. No ale dobra, mamy tą sekwencję finałową, która też naczytałem się trochę w recenzjach, że film jest kulawy, tu wychodzi lepiej, tu wychodzi gorzej, ale to wszystko podąża do takiego finału, który macie chwycić za gardło i powiedzieć, zasz, zmiszczu. Pan Steven po prostu tak umie w kino, że oh, wow. No i przyznaję, że tam są momenty, kiedy już te wszystkie materiały ledwo rzutem na taśmę, po tym jak wyłączyliśmy wybuchliśmy jedną stację prądową, a drugą wyłączyliśmy, ale na szczęście kosmiczny kamyk ma moc przywracania prądu.
A kosmiczne pendrive'y mają moc
utrzymania transferu,
przegrywania się na serwer pomimo braku prądu.
Dokładnie. To wszystko doprowadza do sekwencji, kiedy pani Emily Blunt wygłasza przemowę jako ambitna przyszła Anchor Woman, czyli pani prezenterka, bo wcześniej była tylko pogodynką, więc to też jej marzenie się spełniło, oczywiście, bardzo ładnie. I są te materiały różnego rodzaju, jedne fajniejsze, jedne, ale jakby, okej, i tam są te momenty, kiedy ja nawet się w to wkręciłem i tutaj strasznie bardzo mocno muszę pochwalić tą panią z NBC News, panią prezenterkę wiadomości w zielonej sukience, która tak reagowała na to, jak ja bym się spodziewał, że prawdziwa osoba by reagowała i proszę pana...
W studiu telewizyjnym.
To jest prawdziwa prezenterka, która została aktorką. Rozumiesz?
Rozumiem.
Więc
to.
Ona naprawdę grała to, co robiła jeszcze 5 lat wcześniej. I to było super. Wielkie oklaski dla tej pani. Uwierzyłem w to, że wiesz, brakuje jej głosu, wiesz, musi powstrzymać łzy, które jej do oczu płyną. Super. I to wszystko, mówię, no okej, tu się dzieje. Jaki będzie tak zwany payoff, proszę pana? Gdzie tu, dokąd nas to zaprowadzi? No i zaprowadziło to nas do tego, czego nie bał się zrobić Monty Python, czyli a jaki jest sens życia, bądź się do siebie mili. Koniec. To pan stary kosmita, któremu brakowało tylko długiej, siwej brody, wygłasza sens życia do ucha Joshowi O'Connorowi.
Podkreślmy, że cały plan kosmitów polega na tym, że porywają dwójkę dzieci, przeprowadzają na nich podejrzane eksperymenta medyczne po to, aby jedną osobę uzbroić w umiejętność rozumienia kosmitów, a drugą osobę uzbroić w umiejętność empatii.
Rozumienia ludzkości de facto. Bo jak wiesz, co się czai w ludzkiej duszy i sercu, no to jesteś w stanie z nim zrobić wszystko, co też Emily Blunt udowadnia w tym filmie.
Dobrze, że była ta scena, przez chwilę myślałem, że to będzie ten moment, kiedy już przegnął, jak się mieli kamyczek i się złapali za ręce i mieli wspólną tą wizję. To myślałem, że to jest ten moment, gdzie wiesz, to jest cały plan kosmitów. Oni muszą się trzymać za ręce i wtedy będą, wiesz, wyrocznią, która potrafi ich w połączone moce.
Wiesz, kapitan planeta.
Dokładnie tak. Na szczęście tak daleko to nie zaszło, ale tak, wielki finał polega na tym, że przywożą pana kosmitę, który jest bardzo mocno opakowany w różnego rodzaju instrumenta, tak? Plastikowy namiot w drugim plastikowym namiocie, wózek, który go podnosi, bo chyba pan kosmita jest już po prostu bardzo stary, tak mi się wydaje. I on na ucho daje komunikat, jaki należy przekazać ludzkości, i potem Emily Blunt go słyszy i kiedy zaczyna go przekazywać, mówi: słuchajcie, i...
Koniec, tak. Czyli nie zrobili pod tytułem bądź się da się mili, bo was zabijemy na przykład. Mamy mnóstwo statków na orbicie, które spalą planetę, jak przestaniecie tutaj.
Tylko zrobili klasyczny chwyt pod tytułem a teraz ty widzu zadecyduj to, co to dla ciebie znaczy.
Więc tutaj też tu jestem w takim samym rozkroku, jak w mojej reakcji na design kosmitów. Czyli nie do końca mi się to podobało, ale też w kontekście całości i tego, że film miałby mieć jakiś przekaz, to prawdopodobnie nie byliby w stanie wymyślić niczego lepszego niż ty, widzu, w swojej własnej głowie być może dasz radę wymyślić.
Czyli być może to po raz kolejny, powiem ci, być może jednak jesteśmy w błędzie. Nie zostaliśmy do końca napisów końcowych, więc być może była scena po napisach końcowych, w której jest kontynuacja tego zdania i jest pani Emily Blunt mówi: bądźcie dla siebie mili i noście więcej kapeluszy, tak?
Na przykład tak, bo pijcie dużo wody i pamiętajcie, żeby karmić zwierzęta.
Nie wiemy tego i się już nigdy nie dowiemy.
No ale właśnie, więc i ten film cały taki jest. Cały Disclosure Day, cały D-Day, rozumiesz to? Rozumiesz, Hubert? D-Day.
Rozumiem.
I jeszcze był zwiastun filmu D-Day przed filmem D-Day.
Czy to jest przypadek?
Aha, dokładnie. To cały ten D-Day jest właśnie taki, że...
Może w tamtym filmie wyjawią, co to była za tajemnica. Może to jest cały taki plot, żeby...
Aha, czyli to jest wielki marketingowy chwyt hollywoodzki.
Kampania promocyjna, tak. Okay. Kampania promocyjna.
Więc cały ten film taki jest, że z jednej strony potrafi cię momentami zachwycić, potrafi cię tak wepchnąć do tego świata, że ty wierzysz w te wszystkie fantastyczne rzeczy. Patrzysz na popisy aktorskie, widzisz, że oni się starają, grają. To Colin Firth jako bad guy jest fajny, jakby nie lubiłem go w tym filmie, co oznacza, że swoją robotę wykonał bardzo dobrze. Sekwencje są fajnie zainscenizowane, ładnie pokazane, pan Janusz Kamiński, kamera, git. Pan John Williams, okej, on jak Clint Eastwood już powiedział, że idzie na emeryturę, ale Steven mówi, no weź, no zrób mi muzykę, no dobra, zrobię. Ona była, ale ja nie poczułem, że to jest John Williams. Więc generalnie okej, ale potem są właśnie te wszystkie takie wstawki, te głupie decyzje scenariuszowe, te naiwne elementy, czy realizacyjnie słabe, głupi komputerowy lis, czy komputerowy ptaszek, które mnie wytrącają. Dlatego ciągle mam dylemat, jak określić ten film, jak go ocenić. Generalnie fajnie, cieszę się, że poszedłem. Fajnie, że Steven Spielberg próbuje, że to jest coś względnie nowoczesnego, pasującego do generalnie klimatu społeczno-politycznego na planecie,
ale jednocześnie bardzo klasyczne, takie klasycznie spielbergowskie. Ale Filip, jeszcze chciałem do Johna Williamsa, bo ta muzyka też jest bardzo nierówna jak reszta tego filmu, bo są momenty, gdzie ona rzeczywiście ma te swoje jakieś nowe, oryginalne motywy, ale na przykład cała sekwencja pościgu samochodowego to jest po prostu kropka w kropkę, epizod drugi i ten pościg po Coruscant, jak z łowczynią nagród za Muezel się ganiają, bo tam są te same trit, tit, 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 cały czas, więc momentami mówię, to jest po prostu kopia muzyki z Gwiezdnych Wojen.
Słuchaj, on tyle zrobił, że może sobie kopiować sam siebie jak chce.
No tak, chyba już nawet nie ma wyjścia po prostu.
No, więc, no więc drodzy Państwo, nie będzie chyba dżingla. No jakby pan Steven ma na koncie takie po prostu, wiesz, petardziochy, że aż byłoby szkoda chwalić Disclosure Day jako coś wyjątkowo dobrego, no bo po prostu takim filmem nie jest.
Tak, chciałem jeszcze podkreślić a propos tej ostatniej sceny i to jak ludzie reagują, to ja chciałbym tutaj bardzo docenić taki gigantyczny profesjonalizm kamerzystów, ale nie kamerzystów, którzy ten film kręcili, tylko kamerzystów, którzy kręcili tę sytuację w studiu, bo oni jako jedyni musieli zachować zimną krew i w ogóle byli niewzruszeni tym faktem. Cała ludzkość w ogóle się rozpłakała. O nie, kosmici są prawdziwi, a pan za kamerą w studiu w Kansas, kamienna mina i zbliżenie na kosmitę.
Tak, brakowało fajki jeszcze w kąciku ust.
Czego to kamerzyści telewizyjni nie widzieli w swoim życiu?
Dokładnie, oni widzieli wszystko, oni kręcili Jerry'ego Springera pewnie wcześniej, jak wiesz, jak on nie był ojcem. Dobrze, drodzy Państwo, to jest nasza wnikliwa światła opinia na temat filmu Dzień Objawienia. Objawiliśmy Wam naszą prawdę i mamy nadzieję, że ją zaakceptujecie.
Ale poczekaj, to jaki jest wniosek, że zdziadział Spielberg czy nie?
No trochę zdziadział, ale jakby patrząc na to, ile sobie on ma tyle XP-ków, proszę Pana, tyle leveli już zrobił, że nawet to zdziadzienie nie spowodowało, że przegrał pojedynek z bossem. No jakby dał radę, ale to było, wiesz, tak...
Z bossem zdziadzenia? Kto jest z bossem zdziadzenia? Ja bym tutaj na przykład mógł jako bossa zdziadzenia przedstawić Woody'ego Allena, którego ostatnie filmy są już komicznie nieporównywalne z jego wcześniejszą twórczością.
Okej, okay, bardzo dobry boss zdziadzenia. Więc pan Steven pokonał pana Woody'ego w walce na zdziadzenie i wyszedł obronną ręką. I jestem ciekawy, czy jeszcze jest w stanie wykrzesać coś z siebie, bo to nie może być jego ostatni film. A zgodnie z twoją sugestią, to ja tych Fablemanów może obejrzę jednak i sprawdzę, czy ta magia kina w wersji, wiesz, chłopięcej, dziecięcej działa w tym przekazie. Zobaczymy. A mamy nadzieję, drodzy państwo, bo to też trzeba powiedzieć, chyba jest ważne, że teraz za chwilę, oprócz tego, że dużo rolka będzie nowa, to...
O Jezu, już zapomniałem, przypomniałeś.
To będziemy teraz w lipcu bardzo zajęci pracą przy festiwalu Animator w Poznaniu, na który Państwa serdecznie zapraszamy. Będziemy mieli okazję rozmawiać po pokazach specjalnych z bardzo ciekawymi ludźmi, ale też znowu będzie quiz w klubie festiwalowym. Zapraszamy. Będzie Animated Late Night Show, czyli taki nasz talk show na scenie, gdzie będą goście i będą różne rzeczy się działy. Też zapraszamy. I jeszcze kilka innych rzeczy. Więc jak będziecie w Poznaniu w lipcu między 4 a 12 dniem tego miesiąca, to proszę przyjść i tak zwaną piątkę przybić, a jeśli nie, to po prostu wejdźcie na tego Facebooka, bo będą zdjęcia. No. Więc będzie przerwa, jakby posłuchamy się później, uprzedzamy.
Tak, nie będzie to przerwa jakoś radykalnie długa, bywały dłuższe przerwy w naszej karierze, ale spowolnienie wakacyjne należy przewidzieć.
Nastąpi to przynajmniej do momentu drugiej połowy miesiąca, kiedy albo Odyseja, albo Spider-Man będą musiały zostać omówione.
Zaskakująco dużo rzeczy się nagle dzieje.
No właśnie, w latem powinniśmy odpoczywać. No nieważne. Wypijcie dużo wody, bo będzie 40 stopni, albo było. I słuchajcie nas i wszystkiego najlepszego.
To był Disclosure Day. Cześć, nie, powinniśmy skończyć. Słuchajcie.
Koniec.